Temat drugi. Rozpoznawanie wzorców i prawidłowości. Czego miarą jest iloraz inteligencji? Rozpoznawanie wzorców jest wszystkim. Przewidzieć przyszłość i przetrwać. Ludzie to maszyny do rozpoznawania wzorców. Ewolucja zwiększa dostosowanie, po angielsku fitness, osobników rozpoznających wzorce, jeśli przekłada się to na zdolność do przeżycia tych osobników. Dostosowanie jest miarą sukcesu ewolucyjnego. Koncepcja ta jest kluczowym elementem teorii mechanizmu ewolucji drogą doboru naturalnego. Teoria ta powstała celem wytłumaczenia mechanizmów dziedziczności. Jednak przeniesiona na pole kultury, teoria ta pozwala nam dostrzec niezwykle doniosłą prawidłowość. Gatunek rośliny lub zwierzęcia o wyższym fitness jest w stanie wypierać z nisz ekologicznych inne gatunki, gorzej dostosowane do danego stanu nisz. Wzorce zachowań decydujących o sukcesie w walce o pokarm i zaspokojenie innych potrzeb są przenoszone na kolejne pokolenia przez dziedziczenie. Analogicznie, jeśli przyjąć, że w przypadku Homo sapiens kultura jest sposobem transmisji wiedzy i umiejętności kontroli nad środowiskiem oraz dominacji nad konkurentami, to ilość osobników o wysokim IQ może być czynnikiem zwiększającym fitness danej społeczności. Teraz najważniejsze. Jeśli przyjąć, że to kultura i jej osiągnięcia koncepcyjne i inne, czyli obyczajowość, skłonność do samodyscypliny i tym podobne, a nie rasa, jest głównym czynnikiem decydującym o ilości osobników o wysokim IQ i średniej IQ w społeczności, to po pierwsze, należałoby zidentyfikować parametry środowiska naturalnego, które sprzyjają zwiększaniu IQ w danej kulturze, gdyż te parametry decydują o zdolności przetrwania. To na przykład klimat wymagający skomplikowanego planowania celem przetrwania zimy. Po drugie, w celu obrony przed agresją, m.in. subwersją kulturową, drenażem mózgów, należałoby projektować prawo, obyczajowość i inne parametry społeczności, aby przez edukację, imigrację i tym podobne doprowadzić do pojawienia się jak największej liczby jednostek o wysokim IQ, zdolnych przy tym do asymilacji wzorców kulturowych umożliwiających realizację kolektywnych celów. Zobacz esej Asabija. Ciekawość poznawcza i sposoby jej pobudzania. W swoich fascynujących wypowiedziach profesor Jerzy Wetulani 1936-2017 podaje liczne przykłady na to, że odstępstwo od wzorców i zakłócenie pewnej prawidłowości powoduje natychmiast pobudzenie tzw. ciekawości poznawczej. Ciekawość pobudzają techniki i sztuczki sprawnego mówcy. Niespodziewane żarty, operowanie barwą głosu, okazywanie zaangażowania emocjonalnego z wypowiedzią. Ramka. Motywy podejmowania aktywności poznawczej. Motywy aktywności poznawczej wyjaśniane są przez takie pojęcia jak konflikt informacyjny, konflikt poznawczy lub ciekawość poznawcza. Konflikt poznawczy powstaje, gdy umysł wtrącany jest w stan niepewności wywołany przez percepcję bodźców o określonych właściwościach. Pośrednio może to nastąpić poprzez stawianie o sobie pytań. Ciekawość poznawcza to skupienie uwagi na jakichś przedmiotach i zjawiskach połączonych z aktywnym, nieobojętnym uczuciowo ich poznawaniem. Podstawą fizjologiczną ciekawości są dwa typy odruchów poznawczych – orientacyjny i badawczy. Pierwszy z nich jest dla nas kluczowy. Pawłow nazywał go odruchem co to takiego. Jego źródłem jest napotkanie czegoś nowego, odbiegającego od dotychczasowych doświadczeń. Jeśli nie jest możliwe rozeznanie bodźca za pomocą reakcji orientacyjnej, czyli narządu wzroku i słuchu, a bodziec bądź jego skutki mogą mieć dla człowieka jakieś znaczenie, następuje odruch badawczy, czyli próba rozszerzenia poznania bodźca poprzez uruchomienie pozostałych narządów zmysłów oraz złożonych technik rozpoznawczych wyuczonych w toku życia. Koniec ramki. Dostrzeganie odstępstw od wzorców u zwierząt może powodować reakcję ucieczki. Odstępstwo to niebezpieczeństwo. U ludzi, a więc homeostatów zaprogramowanych za pomocą kultury, odstępstwo od wzorców uruchamia nasz największy atut w grze o przetrwanie – zdolność proaktywnego przewidywania przyszłych zdarzeń i planowania. Iloraz inteligencji. Czasochłonne przekopywanie się przez kilkanaście książek i tekstów na temat testów mierzących tzw. iloraz inteligencji kazało mi stwierdzić, że po pierwsze, iloraz inteligencji, IQ, jest arbitralnie skonstruowanym pakietem bliżej nieokreślonych, nabytych i dziedziczonych parametrów sprawności intelektualnej. Po drugie, test IQ mierzy umiejętność tworzenia uogólnień z niekompletnych danych i wywodzenia z nich nowych informacji zgodnie z abstrakcyjnymi regułami. Inaczej, tu cytat z książki Mózg chce więcej, test IQ mierzy umiejętność budowania modeli na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a potem wykorzystania tychże modeli do określenia, co wydarzy się w przyszłości. Koniec cytatu. Jeszcze inaczej, mierzy sprawność w manipulowaniu symbolami i abstrakcjami do celów rozpoznawania wzorców oraz prawidłowości. Badacze zajmujący się tymi kwestiami mają często zasadniczo rozbieżne poglądy. Skupiając się jednak na znaczeniu praktycznym IQ, można dość bezpiecznie stwierdzić, że współczynnik ten jest skutecznym predyktorem zdolności radzenia sobie w skomplikowanym środowisku społecznym i posługiwaniu się abstrakcyjnymi pojęciami należącymi do oprogramowania kulturowego. Zobaczmy dwa przykłady. Przykład pierwszy. Łatwy. Figury geometryczne. Widzimy trzy rzędy, a w każdym z nich trzy kwadraty. Jeden jest czarny, drugi biały, a trzeci jest przedzielony pionową linią. W każdym rzędzie i kolumnie znajduje się po jednym kwadracie z każdego rodzaju. A więc prawidłowa odpowiedź to A. To przedstawia rysunek. Przykład drugi. Liczby. Średnio trudne. Zadania ściągami liczb polegają z reguły na odnalezieniu wspólnego mianownika tych liczb. W przypadku zadań trudniejszych należy zacząć od określenia, czy ciąg wymagający uzupełnienia jest arytmetyczny czy geometryczny. W tym wypadku każda z liczb w ciągu to kolejna liczba naturalna podniesiona do sześcianu, a następnie pomniejszona o 1. A więc 1 do trzeciej minus 1 daje 0. 2 do trzeciej minus 1 daje 7. 3 do trzeciej minus 1 daje 26 i tak dalej. Brakującą liczbą jest 4 do trzeciej minus 1, czyli 63. Ciąg wygląda następująco. 0, 7, 26, tu jest puste miejsce na wskazanie odpowiedzi, 124, 215. Możliwe odpowiedzi A to 36, B 47, C 48, D 63, to jest właśnie prawidłowa odpowiedź, E 99, F 108. Na tym esej można by zakończyć, ale warto poznać kilka fascynujących praktycznych przejawów niskiej i wysokiej inteligencji. Głupcy McNamary. Pewien epizod wojny wietnamskiej powiązany z brakiem rekruta po stronie amerykańskiej pozwala na bardzo ciekawy wgląd w kwestię dysponowania wykwalifikowaną siłą roboczą. 1 października 1966 roku w obliczu dramatycznego niedoboru rekruta amerykański sekretarz obrony Robert McNamara zainicjował tzw. program 100 tysięcy. Władze zdecydowały się na przyjęcie w szeregi sił zbrojnych osób, które wcześniej nie kwalifikowały się m.in. ze względu na ograniczone zdolności kognitywne. Problem zdolności kognitywnych uczestników programu unaocznił, że pożytek z osób o IQ poniżej około 85 punktów był zasadniczo zerowy, nawet przy zatrudnianiu ich do najprostszych zadań. Rekruci nie potrafili odnaleźć się w środowisku surowej dyscypliny. Ginęli też z rąk wroga trzykrotnie częściej niż zwykli żołnierze. W czasie treningu wielu nie potrafiło zrozumieć idei rzucania granatem po łuku, a nie w linii prostej. Hamilton Gregory w fascynującej książce pod tytułem McNamara's Folly – The Use of Low IQ Troops in Vietnam War pisze, że idea programu opierała się na założeniu, iż poprzez trening i szkolenie uda się podwyższyć sprawność umysłową rekrutów, co po powrocie do cywila miało ich wyciągnąć z biedy i ogólnie podnieść pozycję społeczną. Program McNamary stał się epizodem o wiele szerszej debaty etycznej i społecznej w USA. W grę wchodzi tzw. ruch eugeniczny przełomu XIX i XX wieku oraz regulacje prawne w zakresie przeprowadzania ogólnych testów na inteligencję, a nie takich skrojonych przez pracodawców na potrzeby wypełnienia określonego stanowiska pracy. Z rozmaitych innych epizodów tej kwestii, obciążonej uwikłaniem w kwestie rasowe, da się odczytać, że prawodawstwo na terytorium USA rozpoznało, iż testy ogólne na iloraz inteligencji mogą być narzędziem dyskryminacji grupowej, w tym rasowej, także w niezamierzony sposób. Na tę chwilę zaryzykuję twierdzenie, że o ilorazie inteligencji danej osoby decyduje cały pakiet czynników. Niewykluczone, że działają one synergicznie. Są to klimat, obecność mikrobów obciążająca układ odpornościowy, temperatura utrudniająca osiągnięcie optimum dla pracy mózgu, odżywianie i bezpieczeństwo matki w okresie prenatalnym, spożywanie łatwo przyswajalnego pożywienia, typ i jakość silnie uwarunkowane kulturowo i środowiskowo, środowisko formowania osobowości we wczesnym dzieciństwie, to m.in. kwestia wpojenia samokontroli i zdolności do odraczania gratyfikacji, dziedziczenie, a więc i rasa, formatowanie cywilizacyjne, a więc dostępność właściwych wzorców kulturowych oraz kontakt z mentorami kształtującymi aspiracje i motywacje. Należy zastrzec, że mówimy tu o obserwacjach statystycznych obrazowanych przez tzw. rozkład normalny. Rozrzut wartości ilorazu inteligencji w danej społeczności jest zróżnicowany, a uśrednione IQ, na przykład dla danego państwa, nie uwzględnia ilości tzw. czarnych łabędzi, geniuszy i upośledzonych. Jednym z najciekawszych wglądów w rozrzut wartości IQ w społeczności są badania nad rozwojem płodów, które przeprowadził profesor Martin Mazik z University of Alberta. Wyniki wskazują na dodatnią korelację poziomu IQ z ekspozycją płodu na podwyższone stężenie testosteronu, co jest dodatnio skorelowane z ilością połączeń neuronalnych i predyspozycją w typach niektórych aktywności umysłowych. O tym, że cechy kognitywne zależą od parametrów środowiska wychowania, ale których, przekonuje z kolei los dwóch koreańskich bliźniaczek monozygotycznych. Jedną z nich wychowano w Korei Południowej, a drugą, po adopcji, w USA. Ich IQ różniło się aż o 16 punktów. Przypis. Profesor Vetulani wskazuje na częstotliwość występowania chromosomów z haplotypem D genu mikrocefalin MCPH1, który reguluje wielkość mózgu. Mózg ewoluuje, dostarczając zwiększone fitness, z różną prędkością w różnych populacjach ludzkich, w zależności od tego, jak środowisko zmusza go do adaptacji. W Ameryce Południowej jest przez to więcej osób z wyżej wymienionym haplotypem, a w Afryce subsaharyjskiej mniej. Z kolei antropolog Joseph Henrich wskazuje na czynnik kulturowy. Wedle jego badań IQ Europejczyków u początku ery nowożytniej zwiększało się o około 6 do 8 punktów na pokolenie. Koniec przypisu. Rozkład częstotliwości występowania geniuszy w populacjach kobiet i mężczyzn zdaje się potwierdzać tę obserwację. Krzywa dzwonowa, choć wskazuje na taką samą średnią wartość dla obu płci, to w przypadku mężczyzn jest bardziej płaska, to jest ma więcej przypadków silnie odbiegających od przeciętnej w obie strony. Ilość geniuszy jest kompensowana ilością osób upośledzonych. Czymkolwiek jest pakiet zdolności kognitywnych nazywany IQ, okazuje się on wyjątkowo trafnym predyktorem wydajności zawodowej i praktycznie wszystkie armie świata stosują go przy selekcji kandydatów, tak jak robią to prywatni przedsiębiorcy. W czasie konsultacji do tego eseju rozmawiałem z osobą nadzorującą rekrutację handlowców z predyspozycjami inżynierskimi. Oprócz testów sprawdzających zdolność rozwiązywania branżowych problemów, praktykowano zadawanie kandydatom podchwytliwych pytań typu: jaka jest kwota netto od 100 zł? Porady praktyczne, spostrzeżenia i przykłady. A. Geniusze prekursorami postępu ludzkości. Co robią geniusze, ludzie o wyjątkowo wysokim IQ jak Marilyn von Savant, Ruth Lawrence, Leonardo da Vinci czy Hypatia z Aleksandrii? Oni widzą wzorce i prawidłowości, których my, zwykli ludzie, albo nie potrafimy dostrzec, albo potrafimy, ale dopiero wtedy, gdy ktoś złapie nas za głowę i obróci ją we właściwym kierunku, pokazując jeszcze palcem. Odnośnie dwóch postaci widniejących na okładce tej książki, IQ Napoleona wyceniono na 145, a Leonarda da Vinci na 220. Obaj sukces swój zawdzięczają nadzwyczajnej zdolności odkrywania wzorców, ale też, być może przede wszystkim, do zaprzęgania tej zdolności do tego, by wywrzeć wpływ na bieg rzeczy. Życiom obu i nie tylko ich przyświecały słowa Isaaca Newtona. Siebie samego widzę dziecięciem igrającym na plaży, a bezmiary oceanów prawdy leżą nieodkryte przede mną. B. Bezcenny skarb państwa. Starożytny chiński traktat militarny Sześć Tajemnych Strategii poucza, że trzema skarbami władcy są kupcy, rzemieślnicy i chłopi. Przetłumaczmy te słowa na sprawę IQ, zawieszając na ten użytek tabu społeczne. Będzie to szczęśliwcy o najwyższych determinowanych genetycznie i środowiskowo zdolnościach kognitywnych to dla państwa największy skarb. Są celem mniej i bardziej wrogiego przejęcia przez headhunterów, czyli łowców wysoko wykwalifikowanych pracowników w każdej skali, od przedsiębiorstw do państw. W świecie zależnym od funkcjonowania zaawansowanych technologii są najcenniejszym zasobem ludzkim. Wygenerowanie go, a następnie jego ochrona, to dla każdego państwa, posługując się frazą otwierającą sztuki wojny, przedsięwzięcie wagi najwyższej, sprawa życia i śmierci. C. Składniki IQ można zidentyfikować i trenować. Istnieje wiele parametrów zdolności rozpoznawania wzorców w różny sposób powiązanych z oprogramowaniem kulturowym danej populacji i osoby. Ich wartość można przypisać wpływowi czynników, na które możemy w różnym zakresie wpływać: klimat, środowisko społeczne, dieta, kondycja ciała, przeżyte traumy, stopień degeneracji układu dopaminowego. Na poziomie statystycznym, opisującym zbiorowiska ludzkie, można spekulować o różnicach rasowych, etnolingwistycznych i tym podobnych. To temat wysoce kontrowersyjny z uwagi na ideologiczne uprzedzenia uczestników debaty naukowej. D. Dostrzeganie to za mało. Zastosowanie prawidłowości w praktyce jest zdolnością, która teoretycznie jest prosta. Jednak zdolność do interakcji ze środowiskiem zależy od motywacji, determinacji i innych cech każdego człowieka. Aby podjąć działanie, często trzeba przełamać tabu kulturowe i inne przeszkody. W różnych sferach życia opracowano rozmaite techniki i procedury wspomagające inicjowanie działań. Jedną z technik samodyscypliny jest samodozowanie nagród. Zdołasz się przemóc? W nagrodę papieros. Zrealizujesz zadanie w terminie? Obejrzenie filmu. E. Wszystkim włada dopamina. Kluczem do rozumienia natury IQ zdaje się być funkcja regulacyjna dopaminy, której zadaniem jest pobudzanie antycypacyjne motywacji działania. Cytat z książki Mózg chce więcej. Dopamina wykonuje ściśle określone zadanie. Maksymalizuje zasoby, które będą nam dostępne w przyszłości. Umożliwia pogoń za lepszym. Hormon ten produkowany jest w polu brzusznym nakrywki. Pobudza obszar jądra półleżącego. Dozuje nagrody za zachowania sprzyjające reprodukcji i zdobywaniu zasobów. Prawidło. Ewolucyjną adaptacją wtórną, powstałą w ewolucji Homo sapiens, jest zupełnie nowy szlak dopaminowy, który oddziałuje na procesy zachodzące w korze przedczołowej. Autorzy książki Mózg chce więcej piszą. Dopaminowy obwód kontroli obejmuje płaty czołowe, czyli część mózgu, którą nazywa się korą nową, gdyż wyewoluowała stosunkowo niedawno. To ona odpowiada za wyjątkowość istot ludzkich, daje wyobraźnię, pozwalającą nam widzieć siebie w dalszej przyszłości od tej, w którą przenosi nas obwód pragnienia, co umożliwia układanie dalekosiężnych planów. Ta część mózgu pozwala nam też na jak najlepsze przygotowanie się na tę przyszłość przez tworzenie nowych narzędzi i wykorzystanie systemów myślenia abstrakcyjnego, wykraczającego poza zmysłowe doświadczenia tu i teraz, takich jak język, matematyka i nauka. Rządzi nią wyłącznie racjonalność. F. Pobudzaj i wygaszaj ciekawość poznawczą. Szukanie czegoś, co nie pasuje do obrazka, po angielsku out of place, jest wręcz ikonicznym zajęciem detektywów i stróżów prawa. W świecie realnym i fikcji to coś, czego staranne zbadanie pozwala wejść na trop przestępcy. Autorzy powieści i twórcy filmów podstawiają nam często takie elementy pod nos, aby subtelnie nas wytrącić ze stanu spokoju. Coś zaczyna sprawiać, że nie wszystko jest w pełni zrozumiałe, aby dopiero dużo później nagrodzić nas za przeczytanie powieści poprzez zaprezentowanie, jak ten swędzący, trzymający nas w niepewności element pasuje do całej intrygi. Porada. U przeciwnika ciekawość poznawczą wygaszaj. Niech nic nie przestawi go w stan czujności. Porada ta jest esencją pierwszego z 36 forteli. Należy uśpić czujność przeciwnika poprzez podstawienie mu obrazu mówiącego wszystko po staremu, nie ma czym się martwić. G. Krzywa pościgowa. Zwykły pies myśliwski ściga zwierzynę, nakierowując się na miejsce, w którym się ona w danej chwili znajduje. Droga jego biegu tworzy tak zwaną krzywą pościgową. Zmyślny pies biegnie po linii prostej, w miejsce, w którym jego trajektoria przetnie trajektorię drogi ofiary. Tę zasadę wykorzystywał jeden z australijskich asów myśliwskich w czasie bitwy o Wielką Brytanię w 1940 roku. Pilot ten celował przed samolot nieprzyjaciela, w miejsce, w którym tamten dopiero się znajdzie. Nie był w stanie wykazać strąceń zapisem kamer sprzężonych z uzbrojeniem pokładowym, gdyż ich kadr pokazywał zawsze puste niebo. H. Czarne łabędzie. Nassim N. Taleb w książce Czarny łabędź opisuje fundamentalną niemożność predykcji. Wynika ona z natury świata, m.in. efektu motyla, oraz wad ludzkiej percepcji. Na system, na przykład bieg historii, wpływają wydarzenia zachodzące pod wpływem czynników spoza jego obrębu, czyli losowe. A takie właśnie wydarzenia są najbardziej brzemienne dla przetrwania i stanu systemu. Taleb podaje przykład jednego z kasyn w Las Vegas. Jego istnieniu kilkukrotnie zagroziły nie grupy zawodowych oszustów, na co buduje się ultra skomplikowany system zabezpieczeń, a wydarzenia takie jak porwanie córki właściciela, czy to, że księgowy kasyna skrycie i przez lata nie zgłaszał do władz podatkowych dużych wygranych. Atak z 11 września 2001 roku będzie więc czarnym łabędziem, ale nie dla samych realizatorów ataku. Słowem, kluczowe wydarzenia były całkowicie poza modelem kalkulowania ryzyka. Były to tak zwane outliers, koncept opisany w wybitnej książce Malcolma Gladwella pod tytułem Poza schematem. Nasza ukształtowana ewolucyjnie percepcja świata sprawia, że błędnie kalkulujemy ryzyko i prawdopodobieństwa zdarzeń. Obraz świata budujemy z opowieści o przyczynach i skutkach. Ignorujemy wszystko to, co nam w nich nie pasuje. W jednej z anegdot Taleb opisuje członków Rady Nadzorczej instytucji finansowej. Ich dumnie sporządzona wizja 5-letniego rozwoju firmy nie uwzględniała tego, że w ciągu roku żaden z nich nie będzie już pracownikiem. Efektem podwójnej klątwy percepcji jest to, że jednostki i instytucje, w tym naukowe, systemowo praktykują wsteczny determinizm, odmawiając tym samym uznania czynnika przypadkowości. Więcej, czynniki spoza modelu koncepcyjnego są ignorowane m.in. przez periodyki naukowe. Z zasady publikują one teksty o potwierdzeniach, a nie o trendach i prawidłach decydujących o obaleniu teorii lub hipotezy. Podsumowaniem fascynujących wywodów jest spostrzeżenie, że mądry jest nie ten, który widzi nadchodzące wydarzenia, a ten, który wie, że nie jest w stanie dostrzec przypadkowości tym bardziej, im w odleglejszej przyszłości miałaby się wydarzyć.